Cześć i witajcie serdecznie w pierwszym demowym, zerowym odcinku nagranego podcastu. To jest podcast nagrany, ze mną jest Andrzej i Wojtek i to są panowie, którzy się sami zaraz przedstawią. Ja w ogóle myślę, że my powinniśmy się wszyscy przedstawić, bo nie wiadomo, kim my jesteśmy, więc może najpierw zaczniemy od Andrzeja. Andrzej, przedstaw się tutaj
światu. Tak, bo ja jestem nikim w świecie podcastu, więc tak naprawdę dobrze się przedstawić wszystkim państwu słuchaczom, bo ja tutaj z bardzo doświadczonymi ludźmi mam przyjemność współpracować i przyjęli mnie pod swoje skrzydełko. Ja tak naprawdę... Co mogę dać, to mogę dać tylko i aż tyle, że ja już gram 21 lat i bardzo chętnie się podzielę tym, co ja tak naprawdę o tych gierkach myślę, bo ja nie mam takiego podejścia, że Boże, teraz trzeba łowić wszystkie nowości, robić recenzje, śledzić newsy o grach. Dla mnie gry to jest tylko i aż hobby, przyjemność i relaks po pracy. Ja trochę mierzi mnie większość dysput, które słyszę i stąd też ta potrzeba podzielenia się z tym, co grzeje takiego zwykłego gracza, których myślę, że jest zdecydowanie więcej niż takich klasycznych hardkorowców, którzy, nie wiem, robią recenzje. Więc ja bym to chciał od siebie i chciałbym tego podcastu i dlatego mam nadzieję, że panowie będziecie mnie w stanie dobrze pokierować, żeby to było jakkolwiek słuchalne, a nie fajne tylko dla mnie i dla mojej mamy.
No dla mamy na pewno będzie fajne, to także wiesz, tutaj masz, synku, na pewno masz jednego słuchacza. Ja nazywam się Wojtek Wiman i część słuchaczy pewnie może mnie kojarzyć z podcastu Jesus Podcast, który prowadzę z Orzechem już od paru dobrych lat, ale ci, którzy mnie nie znają, no to ja jestem takim gościem, który siedzi w nowych technologiach od bardzo dawna, jara się wszystkim, co z prądem, zresztą tak się nazywa też mój kanał. No, dobry placement. Natomiast jeżeli chodzi o gry, no to ja też, moja historia z grami właściwie no od pierwszego komputera się zaczyna, bo ja mam dość nietypową historię, pewnie będziemy mieli okazję jeszcze o tym pogadać, ale ja zacząłem od takiego prawdziwego peceta, tak jak niektórzy zaczynali od Amigi czy jakichś innych tam Spectrum, ZX Spectrum i tak dalej, to ja zacząłem faktycznie od peceta, Pentium 286, które miało guzik turbo, więc absolutnie hit. I rzeczywiście na tym pierwszym komputerze, który w ogóle dostałem, który był moim pierwszym faktycznie takim mocno elektronicznym sprzętem w domu, już miałem zainstalowane gry. Ich powody, jakby skąd one się tam wzięły, nie wiem, ale bardzo się cieszę i od tamtego czasu gram, a miałem wtedy, nie wiem, z 8 lat, więc to było już dawno, bardzo dawno. No tak jak ty mówisz 21 lat, to ja myślę, że takiego graniowego czasu jest w moim życiu może nawet 25, 6, 7, coś takiego.
W ogóle tak, to ja się wtrącę, ale to, sorry Paweł, ale bo to wywołałeś trochę temat do tablicy i zanim się Paweł przedstawi, to ja może powiemy, jakie jest nasze pierwsze doświadczenie w ogóle z grami, bo ja mówię 21 lat, gdzie to już jest takie bardziej świadome. Może Paweł się przedstaw i powiedz, kiedy pierwszy raz ty się spotkałeś z grą?
Ej, właściwie to jest zabawne, bo ja jestem Paweł i ja razem z Wojtkiem, tak jak mówimy, prowadzimy Jesus Podcast. I co jest zabawne, to ja od około pół roku pracuję w grach wideo i moje opinie oczywiście nie są niezależne przez to, ale nie są też sprzedane i ja w ogóle podobno nie powinienem, w sensie ludzie mówią, że jak pracuję w grach wideo, to nie powinienem się do końca wypowiadać o innych grach wideo, bo to może być jako endorsement albo coś takiego. Nie obchodzi mnie to. Ja pracuję w tym momencie w 11-bit studio, które robi wspaniałe gierki, to nie jest opinia sprzedana, wspaniałe, najlepsze gry komputerowe, a poza tym to tak jak Wojtek dokładnie interesuje się technologią, nowymi technologiami, wszystkimi gadżetami i całą resztą rzeczy, które można kupić za bardzo duże pieniądze, a potem używać przez rok i wymienić na kolejne nowe narzędzie, więc to jest to, czym się zajmuję. I teraz jak wy mówiliście, że gracie od 21-28 lat, ja mam 28 lat, więc jakby nie wiem, jak to brzmi, więc wiecie, ale jak miałem lat chyba 5, to zacząłem grać w jakieś takie gry mój tata pracował na skupie jakby złomu czy czegoś takiego i tam był taki komputer do, wiecie, z DOS-em do liczenia jakichś rzeczy i ja tam grałem w Prince of Persia pierwsze. To takie, wiecie, mocno takie platformowe. Ale tak, tak jakby swoją przygodę z grami wideo zacząłem w 99, czyli jak miałem lat 7. I to dlatego, że ja jestem konsolowym śmieciem, moi drodzy. Otrzymałem wtedy na urodziny PlayStation pierwsze, szare. I jakby od tego momentu PlayStation mi towarzyszyło tak naprawdę już zawsze. I ja wiem... Ja wiem, że pewno dojdziemy do jakichś różnych innych tematów związanymi z konsolami, na przykład nową generacją, ale po prostu zacząłem z PlayStation, więc to jest moja przygoda. Gra, którą zacząłem tak jakby w tym grywać, to było Tomb Raider z trójkątnymi cyckami oraz Crash Bandicoot. Najpiękniejsze czasy mojego życia growe.
No, ja mam pięknie. Wielkiego banana na twarzy, bo 21 lat to jest dokładnie 99 rok i moja pierwsza konsola prawdziwa to jest PlayStation.
Ej, to kurczę!
Witam w klubie i to nie było umówione. Ten sam rok, ta sama konsola. Ej. Oczywiście też pewnie przerobiona,
oczywiście,
ale pewnie o tym
pogadamy. I płyty czarne z czarnym spodem jako ten...
No ale to była magia, bo to były oryginały takie czarne.
No i gazetka była jakaś też, która przecież się kupowało, żeby dostawać jakieś demówki i to właściwie... Demówka to było całe,
PlayStation.
To było całe experience. W sensie jakby ja nie kupowałem przecież pełnych gier, tylko to demówka. Przyszedłem grę. Tak to było.
Grałeś
twoje pierwsze, pierwsze doświadczenie to jest oglądanie T-Rexa, który się kręci dookoła. To jest pierwszy demowy pokaz mocy 3D PlayStation, to jest, który ja pamiętam. A ja właśnie wywołałem temat pierwszych gier, no bo ja jestem z 89 roku, więc mam lat już 31 i ja pamiętam doskonale, że wtedy jeszcze, mimo że teraz się mówią, że Jezu, te dzieci tylko przy komputerach siedzą, ale ja już w przedszkolu miałem dni, gdzie był przyprowadzany komputer, gdzie po prostu nic innego nie było, tylko granie. I dzieciaki wszystkie oczywiście się zlatywały, więc ja na pewno w wieku do 5 lat miałem już styczność z jakimiś takimi prostymi platformerami. Mm-hmm. Więc to już te rzeczywiście ćwierć wieku z jakąś gierką już jest za mną, ale ja właśnie bardziej tutaj mówię o tym, co Paweł nawiązał, to jest super, że to jest zabawne. Już bardziej świadome. Nie?
To jest super zabawne, tak. że zaczęliśmy przygodę z Playakiem, a Wojtek z pecetem. No ale Wojtek, jakby trudno, nie? Nie każdy może odnieść sukces jak my i zacząć grę na jakby dobrej, prawdziwej konsoli.
Zgadzam się, ale rzeczywiście to było bardzo nietypowe, bo wszyscy dookoła, rzeczywiście wszyscy moi znajomi mieli absolutnie jakieś tam Amigi dziwne, wkładanie kasety do sprzętu, dokręcanie śrubek i po prostu modlenie się o to, że to odpali. I jak słyszał taki charakterystyczny zgrzyt, że coś tam się dzieje, to mówi: o! To za 5 minut będzie, nie? Bo już pamiętam, że akurat taki zgrzyt to wtedy działa. Ale w ogóle w związku z tym przypomina mi się, bo ja na dzisiaj tak chciałem zarzucić takim tematem, który trochę łączy się w ogóle z tymi początkami naszych gier. I właśnie te gry na kasetach w ogóle, to jest niesamowite. Jak kiedyś się dowiedziałem, w jaki sposób ludzie próbowali piracić takie gierki, to była normalnie stacja radiowa, nadawana na jakichś tam dziwnych falach, gdzie ludzie włączali sobie swoje te boomboxy z nagrywarką na kasety magnetofonowe i normalnie odpalali to radio, naciskali rekord tak, żeby sygnał z radia się nagrał na tą kasetę, bo radio nadawało jakby te dane, które mają być na kasecie zapisane, tak żeby można było tą grę odpalić faktycznie na tym Atari czy ZX Spectrum, bo już nie pamiętam, która z nich była na kasety, ale chyba obie nawet w ogóle. W każdym razie sposób absolutnie niesamowity. Podejrzewam, że Polacy sami tego nie wymyślili, chociaż my jako naród jesteśmy bardzo kreatywni, jeżeli chodzi o obchodzenie wszelkich zabezpieczeń i szukanie po prostu dziury w całym. I w ogóle moje początki pecetowe były absolutnie takie, że niestety, ale byłem dzieciakiem i faktycznie grałem w gry spiracone, bo wiadomo, mnie nie stać było na oryginały. Mój dziadek też, w ogóle to jest też ciekawa historia, że mój dziadek jeździł... już dzwoni na policję. Mój dziadek jeździł na delegację do Moskwy. Nie? I on, jak przyjeżdżał do Polski, a przyjeżdżał tak, ja wiem, ze 2 albo 3 razy w roku, to zawsze przywoził ze sobą płyty CD, na których były nagrane gry. I to były takie płyty...
Z dubbingiem takim ruskim?
Były z dubbingiem ruskim. W sensie, bo to jest właśnie niesamowita w ogóle część tego świata pirackiego. To znaczy Rosjanie szczególnie robili wersje językowe po rosyjsku lub po polsku też. I jakby podmieniali...
Ale z takim zacjongiem.
Z zacjongiem oczywiście. I oni normalnie jakby wrzucali tą wersję audio bezpośrednio do plików gry i można było normalnie grać w grę z dźwiękiem po prostu podmienionym przez Rosjan piratów, nie? Jakby to, jak dużo oni czasu poświęcali temu, żeby ta gra po prostu była bardziej przystępna dla nich tak naprawdę, no bo widocznie z tym angielskim to średnio było w tamtych czasach, szczególnie w Rosji. No naprawdę jest to niesamowite. Ale faktycznie, no ja piraciłem, dostawałem te płyty od dziadka z nagranymi grami, to były często takie zestawy, że wiesz, masz 4 czy 5 gier na jednej płycie CD w ogóle, bo to wszystko było popakowane. I ja w ogóle to trochę straszne, ale na tym piraceniu gier bardzo dużo się nauczyłem o komputerach. Znaczy ja faktycznie, wiecie, podmiany jakichś dziwnych plików, edycja plików DLL, nie? Jakby takie rzeczy były na pecetach. To ja tego wszystkiego się nauczyłem właśnie dlatego, że moim celem było to, żeby tą grę skrakować i żeby móc w nią grać, bo mam ją na płycie i w ogóle coś trzeba tam zaczarować, żeby faktycznie to odpaliło. Więc to było niesamowita historia, ale uważam, że w ogóle, wiecie, rynek gier i branża gier, szczególnie w Polsce, bardzo potrzebowała tego etapu piracenia, bo wszyscy piracili. Wiecie, no wszyscy chodzili na tą słynną Grzybowską, czy to akurat mówię o Warszawie, no takie charakterystyczne miejsce, gdzie faktycznie był taki bazarek i byli ludzie, którzy mieli normalnie takie wystawione listy, no mega duże stoiska, gdzie były po prostu lista gier, wszystko na płytach CD, w papierowych takich charakterystycznych kopertkach, wszystko opisane z, po prostu
Z takim plastikowym okienkiem, żeby było zobaczyć.
Oczywiście.
Było napisane marker. No to u mnie było to samo. No. Mnie to nauczyło, ciebie to nauczyło o komputerach, mnie to nauczyło tak. Odnosić porażki, bo ja na przykład miałem gry... Andrzej może zrozumie bardziej, Wojtku, bo jest bardziej doświadczony w kontekście gry, ale chodzi o to, że na Playaka niektóre gry można było po prostu włożyć do komputera i po prostu ją grę przegrać. No nie? Na zasadzie brało się Nero, aplikację Nero, no nie? I przegrywałeś z jednej gry na drugą i jakby odnosiłeś sukcesy wtedy w życiu.
No tak.
I teraz wyobraź sobie, że ja miałem gier uzbieranych takich piratów. Podejrzewam, że około 30-40, jakieś takie poważne, dobre produkcje. I mój kolega kiedyś powiedział do mnie, czy ja mu to przegram. I ja mówię, no oczywiście, bo to nie był problem. Włożenie płyty, poczekanie, włożenie tego. I on kupił 40 pustych płyt CD, tylko po to, żeby się okazało, że przegrało się może z 5 gier, bo mimo tego, że reszta też były piraty, to miały zabezpieczenia antypiratowe. I zmarnowaliśmy mu tyle płyt.
Musiałeś jeszcze wtedy wybrać prędkość, z jaką ma się przegrywać, nie?
Tak.
Jaka była tam częstotliwość, takie rzeczy. To było też ciekawe. Pamiętam, Jezu, program Nero. I to jest właśnie ta esencja, którą ja tutaj szukam, żeby wyciągnąć to wspomnienie. Myślę, że nie jeden z naszych słuchaczy działał na Nero. No kurczę, super.
Oczywiście. A jeszcze mi się skojarzyło... gra, która ma 720 mega i co zrobić? Overburning tak zwany? No, tak.
Jezus,
jak się wypalało więcej niż było?
Się kupowało, żeby można było kasować. Wojt, ty byłeś na oryginalnej Grzybowskiej, w sensie, że jeszcze za czasów jej świetności?
Nie, ja chodziłem, akurat na Grzybowską nie jeździłem, jakby osobiście po prostu wiedziałem, że to jest taki symbol piractwa i w ogóle takiej typowej giełdy komputerowej. Natomiast zdarzyło mi się za stodołę skoczyć, tam też była taka giełda, za stodołą i gdzie jeszcze, no i Stadion Dziesięciolecia oczywiście.
Jasne.
To był absolutny klasyk.
No nie wiem, bo wiecie lub nie, ale no na przykład panowie z CD Projektu, którzy dzisiaj są największą spółką giełdową w Polsce, no zaczynali na giełdzie na Grzybowskiej. Więc to jest pokazane, że w ciągu, nie wiem, 30 lat polskiej transformacji ustrojowej chłopaki z giełdy zrobili międzynarodowy hit.
Weszli na giełdę,
grę, na którą czeka cały świat.
Od małej giełdy do dużej giełdy, no.
Tak jest, weszli na giełdę. No, widzicie panowie.
Nie, no, to jest piękna historia, ale tak, zdecydowanie uważam, że w ogóle piracenie było nam potrzebne jako Polakom, całej branży gier tak naprawdę, bo dzięki temu wszyscy się zaraziliśmy tymi grami. No bo wiecie, no, gdyby nie dostępność właśnie tego typu, gdybyśmy nie mieli styczności w ogóle z grami, to prawdopodobnie ta branża byłaby jeszcze w powijakach, nie? W sensie, że no, mielibyśmy opóźnienie względem Zachodu dużo, dużo większe. A dzisiaj no, mamy się absolutnie czym pochwalić, mamy świetne produkcje międzynarodowe i z jednej strony ludzie robią gry, Polacy robią gry, bardzo dobre gry, ale też gramy, tak? Jakby oczywiście mamy na to kasę w zdecydowanej większości przypadków szczęśliwie, więc część z nas jakby ze względu na to, że mają pieniądze, no to mogą kupić oryginalne gry, tak? No to wiadomo, że w ten sposób działa. Ale to właśnie cieszy mnie to, że branża absolutnie nabrała wiatru w żagle. Ale myślę, że właśnie ten okres piracenia był bardzo potrzebny, żeby to się wydarzyło, nie?
Mhm. Paweł, jak wyglądała twoja ewolucja od pirata? Bo zakładam, że dzisiaj już się piracić, przynajmniej mam taką nadzieję.
Od pirata do pirata.
Bo to ty dzwoniłeś na tę policję, przypominam ci.
Nie, spoko. Wiesz co, właściwie to trochę było takie, to się zmieniło troszeczkę tak siłą u mnie. Znaczy, właściwie to bywało różnie. Ale dobra, teraz nie piracę nic faktycznie, ale wynika to z tego, że nawet gdybym chciał piracić, to nie chce mi się tego robić. Nawet gdybym chciał to robić, to nie jest to takie proste w tym momencie. A wynika to z tego, że w tym momencie, no, żeby piracić na PlayStation 4, to musiałbym się namęczyć. Piracić na Switchu musiałbym się namęczyć. Piracić na iPhone'ie musiałbym się namęczyć. Łatwo byłoby mi piracić na komputerze. Ale znowu mam ten komfort życiowy, że jak widzę grę, która mi się podoba i w którą chcę ograć, to po prostu ją mogę kupić. A jak nie czuję, że jest dla mnie jakieś super istotne, to po prostu czekam na jakąś promocję i tam obserwuję milion stron, które wysyłają mi pieprzykowe promocje, że o, giereczka w promocji. Ale to właściwie u mnie ta zmiana była tak dość siłą. No bo jak PlayStation 1 było bardzo łatwo złamać i PlayStation 2 było bardzo łatwo złamać, tak PlayStation 3 i PlayStation 4 już tak łatwo złamać nie było. Więc siłą rzeczy jakby przeszedłem tak dość intensywnie do momentu, w którym po prostu za gry musiałem płacić i jak zaakceptowałem ten stan rzeczy, no nie? Z telefonami tak samo, w sensie z grami na urządzenia mobilne. Było bardzo podobnie, to znaczy miałem przez długi czas Androida i potem przyszedłem na iPhone'a, gdzie znowu jakby piracenie nie jest tak proste jak na Androidzie, gdzie po prostu mógłbym sobie tą aplikację znaleźć. A na komputerze jakoś tak z 10 lat temu przeszedłem z Windowsa na Maci i zaakceptowałem ten fakt, że jeśli chciałeś grać na Macu, to popełniłeś błąd.
Zdecydowanie.
Więc mam na Macu gier w tym momencie. Poczekajcie, bo mam tutaj takie cuda. Raz. Dwa.
No, ale to i tak masz, nie?
I to jest, mam zainstalowane Factorio. Nie wiem, czy kojarzycie taką grę. I mam zainstalowaną Tibię.
No, Tibię, klasyk oczywiście.
Mój kolega kiedyś mi się przyznał, że prawie przez Tibię nie zdał jednej klasy w gimnazjum. Dziś jest burmistrzem jednego z miast, więc nie jest tak źle z nami greszami.
Ja chciałbym powiedzieć, kiedyś może opowiem parę żenujących historii odnośnie Tibii, ale wydałem na to kiedyś pieniądze i kupiłem kiedyś postaci i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
Wow.
Ale zarobiłem też kiedyś na te pieniądze, o czym rozmawiałem kiedyś z Wojtkiem, bo ja byłem... widzisz, to nie jest piracenie, ale ja na przykład byłem dość znaną postacią w kategorii cheatów do Tibii. Więc jakby wiesz, może już nie piraciłem gier, ale... Więc tak to przyszło, nie? To było tak siłą rzeczy. Siłą rzeczy się stało, że przestałem móc krakować i to też zbiegło się trochę z czasem, w którym 10 lat temu zaczynałem właściwie pracę tak normalnie, nie? Już na pełen etat. Więc i skoro zacząłem zarabiać pieniądze, no to też nie było to dla mnie aż takim dużym bólem, że no dobra, właściwie zarabiam pieniądze, więc jak chcę wydać te 100-200 zł na grę, no to po prostu mogę to zrobić. Nie? Jestem dorosłym mężczyzną, przecież nikt mnie nie powstrzyma, nie?
Tak jest. To, co Wojt powiedział, to mnie trochę zainspirowało, bo faktycznie kiedyś, szczególnie w Polsce na tych początkowych etapach, no wyobraźcie sobie, że ten kraj 25 lat temu jednak trochę inaczej wyglądał i ja pamiętam, bo jestem od lat czytelnikiem PSX Extreme, gdzie były tam te strony z reklamami i jeśli na stronie z reklamami ja, gracz, który nie wydał poza konsolą i jej przeróbką obowiązkową, nie wydał złotówki na to i patrzyłem, że tę grę, którą ograłem wczoraj, ona kosztuje tam 249 zł, no to ja się łapałem za głowę. No to nie było coś w jakimkolwiek zasięgu, więc to był całkiem naturalny kierunek. I przypomniało mi się, kiedyś czytałem w jednej książce, ona się nazywa Ponadczasowy hit, gdzie nie tylko to dotyczy Polski i gier, bo pamiętam, że autor wspomina o tym, że on był chyba fanem jednej z grupy metalowej, chyba metalowe, jeśli to nie jest metal, to wszyscy mnie teraz zabiją.
No,
ale wydaje mi się,
rock,
o, to było Iron Maiden.
A
to jest metal
Maiden,
czy rock?
No, tak. No, taki Iron metal,
Maiden, panowie. Iron
to
Maiden,
on był
panowie.
Jej fanem. Ale właśnie też, zaczynał od tego, że piracił wszystko, co oni wypuścili, stał się takim wielkim fanem, że teraz ma całą dyskografię, winyle, wszystkie albumy specjalne i tak dalej. I to jest czasem taki naprawdę naturalny krok, gdzie to piractwo może się przełożyć na finalnie wychowanie klienta. Oczywiście nie musi,
tak,
bo jeśli ktoś się przygotuje i wychowa na tym, że zapewne dobra płacić nie trzeba, to dość ciężko go z tego wyplenić. No, u mnie PlayStation 1 nie miałem ani jednej oryginalnej gry nigdy. Na PlayStation 2 miałem jedną oryginalną grę, którą dostaliśmy z moim bratem na święta. I to też była niesamowita historia, bo moja mama postanowiła nam kupić, to była GTA 3, czyli rok z tego, co pamiętam, 2001.
No to grubo.
Taka no ja miałem wtedy lat 12.
Taka właśnie dziecioprzyjazna gra, prawda bardzo.
Tak, więc my musieliśmy przekonać naszych rodziców, że jesteśmy gotowi mentalnie na tą grę. Więc
ale to rodzice byli świadomi, w sensie wiedzieli,
tak,
że kupują wam grę, która jest taka no nie do końca.
Tak, byli.
No, super.
Więc my im pokazywaliśmy recenzje tych gier, jakieś tam publikacje i związane z tym rzeczy. Oni się w końcu na to zgodzili i my idziemy wtedy do sklepu, za gablotką szklaną pani czeka i otwiera tam, szuka klucza i moja mama mnie pyta wtedy, a co byś zrobił, gdyby nie dało się otworzyć tego zamka? To ja, ten człowiek, który przygotowywał tę mamę, że jestem gotowym 12-latkiem mentalnie na to, żeby tę brutalną grę zagrać, powiedział, ja bym rozbił tę szybę. I
no,
cały misterny. Na szczęście i tak ją dostaliśmy. Później mama mnie przyłapała na tym, że, bo nie wiem, czy pamiętacie, był taki motyw, że tam można było zdobyć więcej niż 100% zdrowia po tym, jak się zaprosiło prostytutkę do swojego samochodu.
No tak.
I jak się ją później rozjechało, to dało się odzyskać te pieniądze.
To się
więc ja
mamie
tłumaczyłem, że one były przecież są złe, że one są prostytutkami, więc ja tak naprawdę sprzątam te ulice. Więc to jest ten dojrzały mentalnie 12-latek.
No tak, dobrze, że jednak wyrastamy z niektórych rzeczy, ale no
tak.
To nie
znaczy, ja dalej to nie można.
Ale i to jest dla mnie jedno skojarzenie, które jak dzisiaj sobie pomyślałem o tym piractwie, to widzę olbrzymi minus jego też, bo ja na przykład na PlayStation 1 i 2 miałem tak dużo gier, że ja w większości z nich albo nie tknąłem, albo grałem w nie 2 minuty.
Aha.
I to jest zupełnie inna rzecz, jak coś kupujesz i oczywiście czasem się ta gra leży, jest na tej kupce wstydu tak zwanej, ale jeśli już coś zagrasz, to raczej nie traktujesz tego jak jakiegoś zupełnego śmiecia. A mam wrażenie, że piractwo prowadziła do tego, że tych gier się często nie doceniało, bo po prostu one były, nie?
To ja dorzucę ci twist mały, taki bardzo ciekawy, bo mam wrażenie, że... Bo to kilka rzeczy tu się łączy. Z jednej strony mówimy o tym, że przyzwyczajenie w ogóle do gier pozwala, wiesz, możesz się w nich zakochać. Dzięki temu, że masz do nich bardzo łatwy dostęp, nie musisz płacić. Wtedy było to za czasów piracenia. Dzisiaj trochę tak jest z grami free to play. To znaczy, że ten bardzo podobny mechanizm działa, tak? Dajemy wam coś za darmo, przyzwyczajacie się, zaczynacie się jarać tym. Dzieciaki biegają i opowiadają o tym, jaki mecz rozegrały w Fortnite'a, wiesz, i jakby właśnie dlatego, że to jest bardzo dla nich dostępne. I ostatecznie zostawią te grosiki za te specjalne skórki, bo kolega kupił, więc ja też muszę mieć, nie? Więc jakby mechanizm jest bardzo podobny i myślę, że tą analogię można tutaj spokojnie zostawić. Ale jest jeszcze druga rzecz, o której mówisz, że jakby wartość samej gry, jeżeli za nią nie zapłacisz, jest bardzo niska dla ciebie, nie? To teraz co w takim razie się dzieje w twojej głowie, jak masz Game Passa na Xboxie?
Ja przyznam, że ja mam podobny schemat myślowy jak w przypadku piratów. Że jest mnóstwo gier, w których jak zagrałem 12 minut, 15 minut, Wolfenstein 2. Zagrałem w to dosłownie 10 minut i stwierdziłem, jest to gra fajna,
ale czy aż tak fajna?
Rzeczywiście jest to pewien problem.
Nie powiedziałbym, że to dotyczy tylko takich rzeczy, bo ja na przykład mam bardzo dużo gier na Switchu kupionych i jeszcze kupuję kolejne, bo jakby jestem chorym człowiekiem i nawet niektórych nie odpaliłem. I teraz mam tylko taką ogromną nadzieję, że Magda nie będzie słuchała tego podcastu, nie? Na zasadzie, żeby się nie dowiedziała, że ja mam gry, których nawet nie odpaliłem. I teraz sprawdzam, czy mnie nie podsłuchuje na kamerze. Nie. Mam gry, których nawet nie odpaliłem, kupuję kolejne, ale mam też gry, które kupiłem, wydałem na nie na przykład 100, bo były w promocji za połowę ceny. Odpaliłem na 5 minut i był tak, właściwie taki badziew, nie? W sensie... Mam wrażenie, że to nie
I
do
co,
końca...
nie oddajesz ich wtedy?
Nie można na Switchu oddawać gier. Ale powiem ci szczerze, że gdyby można było, to parę gier bym zwrócił. Naprawdę kupiłem jakiś taki badziew i jest mi z tym źle. Ale chyba nie da się. Nie da się. Na pewno Switchu się nie da zwrócić gier. Ale chodzi mi o to, że to nie jest... Ten problem nie dotyczy tylko opcji, kiedy masz, wiesz, właśnie Game Passa albo piratów. Po prostu ja mam takie wrażenie, że my... Nie mamy już takiego poziomu, nie możemy dać każdej grze tyle samo poziomu zaangażowania, więc nawet nie każdą w nich jesteśmy w stanie sprawdzić. I tak jak mieliśmy na przykład 40 gier, to nie było tak, że nie poświęciliśmy na jakąś 2 minuty dlatego, że mamy 40 gier i możemy grać, w którą nam się chce i jakby nie, wiesz, nie ma z tym żadnego kosztu związanego, tak? Powiedzmy. Tylko gramy w sprawdzone, czy polecone, czy jakoś rekomendowane rzeczy, dlatego że to jest łatwiejsze w procesie decyzyjnym dla mózgu, nie? Na zasadzie, przecież nie będę się zastanawiał, w co grać, albo sprawdzał samemu, poświęcał 10, 20, 30 minut na to, żeby zobaczyć, czy ta gra jest w ogóle ma sens, no nie? Tylko jak ktoś mi polecił, albo losowo wybrałem jedną grę, no to będę w nią grał, nie? W Game Passie chyba też jest podobnie, chociaż nie wiem, bo nie mam Game Passa, bo na PlayStation niestety takich usług nie ma.
To prawda. Cały czas czekamy na jakieś ogłoszenia, zmiany.
Znaczy jest, ale nie ma w Polsce.
Znaczy jest, ale nie u nas. Tak. Okay. Ostatnio do PlayStation Now na przykład.
PlayStation Now, no dobrze.
Wszedł Hitman 2, ale dlaczego my tego jeszcze nie mamy?
Watch Dogs Sony jest Polska. Też, 2. Więc ja bym chętnie Watch Dogs 2 ograł, bo jedynka była powtarzalna, ale przyjemna, nie? Więc dwójeczkę też bym ograł.
Podobne mam spostrzeżenia.
No dobrze, to piratów możemy zostawić chyba z boczku, nie?
Ar. Już,
myślę, że tak.
Czy to był dobry żart na sam koniec? Ar?
Tak. Myślę, tylko nogę sobie odetnij i będzie śmieszniej wtedy.
To ja chciałbym, ale właściwie tak... Właściwie Andrzej, to ja bym chciał, żebyś ty coś powiedział. Bo ja, bo mój temat, który mam, to on jest tematem, który ma już 20 lat, więc spokojnie możemy go zostawić. Nawet na kolejny odcinek, ale ja bym chciał twój, bo też chcę dużo dodać do niego, więc zapraszam serdecznie. Andrzej.
Chętnie. Bo ja się zastanawiałem nad tym, że my tu mówimy o graczach z długotrwałą historią. Myślę, że w wielu przypadkach ten schemat jest trochę podobny, że pewnie wy też graliście głównie samemu, może jakiś kolega wpadł. Ja miałem to szczęście, że czasem z moim bratem mogliśmy pograć i mieliśmy takie wakacje, które koncentrowały się na tym, że graliśmy w ISS Pro Evolution i piliśmy Pepsi i na tym polegały nasze...
Walić FIFA. Spędzanie tylko, naszych... Tylko pro...
No, jeszcze wtedy ISS Pro. No
tak.
Przed PES-em, tak jest. Ale doszedłem do momentu w życiu, kiedy raz, że już nie mieszkałem ze swoim bratem i granie online to jest jednak zupełnie inna rzecz. Pojawiła się partnerka i czy
aż dziwne,
ona
bo
widzi...
jak tak dużo grałeś, to...
to prawda. Wyjątkowo się pojawiła. No i teraz tak. Jak ją pokazać, że to jest fajna rzecz, że ty nie siedzisz, nie marnujesz czasu, że to nie jest takie stereotypowa, głupia
przegrane
gierka.
Przegrane to jest. To jest w ogóle...
tak. Że jesteś przegrańcem, dosłownie w przenośni, ale może jeszcze wykorzystać te gry do spędzania czasu. Więc ja szukałem aktywnie dość takich tytułów, które to pozwalały. I pierwszą grą, którą na dłużej razem zainwestowaliśmy, było Little Big Planet na PlayStation 3. Przeszliśmy wszystkie trzy części, ale była to jest klasyczna platformówka z takimi elementami trochę twórczymi, która była dość prosta, więc nie wymagała od niegracza takiego takiej umiejętności chociażby manualnych, które są wymagane chociażby przy klasycznym action adventure czy RPG-u. I to są te gry, które fajnie się gra z drugimi połówkami, nie graczami. Jednak ja tu widzę kilka wyzwań, z którymi się spotkałem i nie wiem, czy macie podobnie, czy w ogóle chcieliście też, mieliście takie myśli, żeby angażować swoich bliskich do wspólnej rozgrywki. Ponieważ niedawno przeszliśmy A Way Out, grę, której nie da się, którą nie da się grać samemu. Jest ona stosunkowo prosta, jeśli chodzi o sterowanie, ale jest ona przełomowa, przynajmniej w moim życiu, przez to, że jest to gra fabularna, gra, która wykorzystuje większość mechanizmów znanych z przygodówek klasycznych, typu, że ty idziesz, szukasz wytrychu i druga osoba zagaduje strażnika. I było to przeskoczenie o wyższy poziom dla niegracza, jakim jest moja żona, ale też tam zauważyłem pewne minusy, że już naprawdę trzeba z tymi grami się obyć i wejść w nie bardzo głęboko, żeby cieszyć się z nimi na, że tak powiem, na pełnej petardzie. Co dla mnie główne jest przeszkodą dla angażowania drugich połówek, bliskich, znajomych i tak dalej, którzy zwykle nie grają. Myślę, że największym przeszkodą jest sterowanie. Moja żona, przechodząc całe A Way Out, nie była w stanie okiełznać pracy kamery i jednoczesnego poruszania postacią i nawigowania kamerą. I graliśmy w to chyba z 6 godzin i to cały czas był problem. Więc myślę, że takie próby, takie zachęcanie jest fajne, bo na przykład moja żona teraz już rozumie, co ja w tym widzę, wie, jak łatwo jest stracić 2-3 godziny z rzędu, w ogóle nie zauważając, gdzie ten czas upłynął, ale wydaje mi się, że musiałaby no naprawdę wejść w ten światek z czystą chęcią nauki tego o niemalże od zera, tak jak my się uczyliśmy tych lat 20 kilka temu, żeby tak naprawdę cieszyć się wszystkimi hitami i na przykład samemu zagrać w The Last of Us czy w Red Dead Redemption. Jakie są wasze historie angażowania niegraczy?
To ja tylko chciałem powiedzieć, że mi się tak udało zaangażować mojego niegracza, że mój niegracz przeszedł The Child of Light samemu oraz...
Chyba Child, ale tak, no.
Tomb Raider, Wojtek, czy są jeszcze jakieś pytania?
Xbox.
Tak, Xbox, Call of Duty. Wojtek, tutaj proszę bez szyderki. Child of Light i do tego przyszło też FIFA 4.
Wow.
Całego. Więc jakby, jakby moja pomoc się ograniczyła naprawdę do jakby jednostkowych sytuacji, które faktycznie były powiedzmy skomplikowane. Ale Magda jakoś tak dużo nie gra. Rozumie granie i rozumie fakt, że wczoraj na przykład właśnie usiadłem i w 4 godziny przez przypadek straciłem w Spidermana, jakby to się zdarza, ale okazuje się, że nam się dobrze gra na Switchu. On jest jakiś tak mocno playful i jakoś tak pozwala nam bardzo, bardzo, bardzo przyjemnie pograć. I mam taki tip i taką grę, takie gry, które myślę, że bardzo dobrze się przenoszą na właśnie środowisko grania z niegraczami. Na przykład na Switchu jest Monopol, Uno. Wormsy są też na Switchu w ogóle, jakby to też polecam. I to są takie gry, szczególnie Monopol i Uno, wiesz, no to są gry, które są planszówkowe i są przeniesione do wersji jakby zdigitalizowanej. I to naprawdę dobrze działa na niej graczy, bo to jest mimo wszystko gra, która wciąga i angażuje tak jak gra normalna, komputerowa wideo, ale nie wymaga jakiegoś takich super umiejętności, nie ma presji czasu jakichś takich ogromnych, więc to jest dobra rzecz do grania z niegraczem i faktycznie nam się zdarza usiąść, wziąć dwa pady nagle i wiesz. Zresztą na Switchu jest o tyle prosto, że te dwa pady są praktycznie wbudowane, więc nawet jak gdzieś jesteśmy ten, no to możemy szybko się podzielić sobie pograć, więc to jest bardzo, bardzo spoko. Magda akurat rozumie granie, więc ja też mam z tej strony mam swobodę powiedzmy graniową, chociaż jest też czasami tak, czy będziesz grał długo jeszcze na tym telewizorze, bo już bym sobie coś obejrzała na nim, wiesz? No więc...
Ale czy też miałeś taką potrzebę, żeby ją zaangażować w ten swój światek?
Tak, tak, tak. Ja bardzo chciałem, żeby Magda... znaczy Magda grała jakoś wcześniej, miała przygody graniowe i tak dalej, ale chciałem jej pokazać niektóre gry, na przykład, których ja czuję, na przykład mam ciarki jak gram, no nie? Albo na przykład zakończenie GTA 5. No to specjalnie przyszedłem grę jeszcze raz po to, żeby pokazać zakończenie GTA 5, mówię Magda i zobacz, i ta muzyka teraz, i zobacz ta scena, i zobacz, czy to jest dobre, nie?
Dokładnie. Serap.
Więc były takie momenty, nie? Teraz Magda, jakby się ktoś zapytał, czy ja jestem graczem, pewno powiedziałaby, że nie. Bo z tym graniem czasami jest tak, że 2 tygodnie, 3 tygodnie nie dotykam niczego, a potem nagle wsiąkam i nadrabiam wszystko, co miałem. Ale tak, bo to takie jest jak z muzyką, z filmami, z książkami, nie? Ej, to jest mój ulubiony fragment z tego filmu. No to, ej, to jest mój ulubiony fragment z tej gry, albo to jest moja ulubiona gra, nie? Więc bardzo, bardzo zawsze chciałem. A Wojtek, czy ty swojej małżonce każesz oglądać gry?
Właśnie u nas sytuacja jest troszeczkę inna, bo Arlena szczęśliwie jakby rozumie absolutnie od A do Z gry i dlaczego one są dla mnie ważne, bo pamiętam, że jak się poznawaliśmy, to nie, że ja tam jej tłumaczyłem i w ogóle gadaliśmy o tym, tylko pojawił się ten wątek w ogóle i ja jej bardzo tak jasno wytłumaczyłem, dlaczego ja gram, znaczy po co mi to jest. Że dla mnie to jest relaks, szczególnie po takim trudnym dniu w pracy. Ja potrzebuję się wyżyć lub po prostu spędzić ten czas poza światem, nie? Tym realnym. I pamiętam, że to zadziałało, bo faktycznie ona wiedziała, że jakby to jest jakiś cel w moim życiu, nie? Że jakby to nie jest stracony czas, tylko faktycznie jest to po coś. I to absolutnie ją przekonało i jakby wiedziała, aha, rozumiem, to wiem dlaczego to jest i po co to jest dla ciebie. Ale sama nie angażowała się aż jakoś specjalnie, chociaż w ostatnim czasie jakoś się tak bardziej zainteresowała niektórymi grami, nawet miała pada w rękach przez chwilę i próbowała tam poruszać postacią w Apex Legends zresztą. I Apex Legends to jest ciekawe, bo to była taka gra, która przyssała mnie absolutnie na bardzo długo i grałem bardzo często, prawie że codziennie, często robiąc takie sesje z przyjaciółmi. I tą grę rozumiała. To jest niesamowite. Jak później się przerzuciłem na Call of Duty Warzone, to już mówi, nie, to jest głupie, to ja tego nie lubię, to mi się nie podoba, tu nie rozumiem, co
gdzie
się
jest
dzieje.
Jest czok celowniczy.
Gdzie jest, dokładnie. I Apexa rozumiała i to było, i nawet jej się przyjemnie oglądało, bo przez to, że zrozumiała, na czym polega gra, jakby, że chodzi o to, że ten ostatni krąg i tak dalej i jest mega podjarka już na jak się uda faktycznie wygrać, no to rzeczywiście zdarzało jej się kibicować, każdy Hill, to tam zawsze się cieszyła i tak dalej. Natomiast no, sama...
Wyszedł kolację dzisiaj za tyle. Chicken dinner będzie za to.
Chicken dinner.
A dałeś jej spróbować samemu
co,
na mapie?
Tylko na mapie nie, tylko w tym trybie takim treningowym. No to próbowała po prostu poruszać postacią i tak dalej. No to... Jasne. Tu się zgadzam, Andrzej, z tobą, że to naprawdę jest bardzo trudne. W sensie obsługa pada jest skomplikowanym. Wiesz, dla nas to już, my już jesteśmy wrośnięci w te pady i dla nas to nie jest problem, ale faktycznie dla osób, które nie grały praktycznie w ogóle, to pad jest po prostu skomplikowanym urządzeniem. Wiesz, to mimo tego, że wiadomo, że oni tam pracują nad tym ergonomią i to, żeby to było jak najbardziej intuicyjne i tak dalej, ale kurde, tam jest tyle guzików tak naprawdę, że osoba jednak, szczególnie obsługa chyba dwóch gałek jednocześnie jest skomplikowana, bo musisz, wiesz, jakby bardzo skoordynować
taki,
wszystko.
Że to z mózgiem jest dość spięte w tym momencie, nie? Że faktycznie jakby wiemy, nie trzeba patrzeć na pada, żeby wiedzieć, co się dzieje, no nie? A faktycznie widziałem, że Magda na przykład jak trzymała pada, to raz na jakiś czas zerkała na zasadzie, gdzie są te palce i gdzie są te przyciski.
A gdzie jest ten X, nie? Tak. Gdzie jest to kwadrat?
No ułożenie kciuków na gałkach jest takie, że ja mam wrażenie, że nie gracze dość inaczej je kładą, tak jakby chcieli je przyciskać, a nie, że sobie opierają po prostu kciuka i tak delikatnie przesuwają.
Wiecie, co w 2019 i 2020 jeszcze bardziej zniszczyło jakby experience grania, bo na PlayStation potwierdzanie jest X-em, który jest na samym dole, a na Switchu jest potwierdzanie przyciskiem A, który jest po prawej, a po prawej w PlayStation jest kółko, które wychodzi, więc jak Magda przenosi się z jednej konsoli na drugą, to jest takie, Jezus Maria, dlaczego?
To prawda. Ja to rozumiem. W japońskich grach na PlayStation też jest potwierdzanie czasem kółkiem. Szczególnie na pierwszym PlayStation tak było.
Naprawdę?
Ja też pamiętam o tym, że często, więc myślę, wydaje, że to jest wina tego, że Nintendo Switch to jednak jest japońska z konsol.
Tak, to jest wina.
No z drugiej strony Sony też, ale ja pamiętam naprawdę
te
frustracje związane z tym. A zresztą przycisk X na Xboxie jest po lewej stronie, na PlayStation jest środek dół, a na Switchu jest, tak? Po prawej? Bo ja nie mam Switcha, więc widzieć nie wiem.
X-a chyba w ogóle nie ma.
Nie, jest X, tylko na górze.
A, i na górze, bo jest X, Y, A. Więc dobrze się bawią. A, widzę tutaj ten. No, więc...
Mam pod ręką, więc dlatego pokazuję.
Tak jest. A ja właśnie pytam o to, czy dałeś na mapie Apex Legends, bo ja swojej żonie włączyłem jeden mecz i ona naprawdę z przerażeniem stwierdziła, że nie jest w stanie znieść tej presji, tego poczucia zaszczucia, że wszyscy na nią polują i dostała jednego killa i powiedziała, że to jest pierwszy i ostatni raz.
No, rozumiem. Nie, bo to rzeczywiście tego typu gry, wiesz, Battle Royale są bardzo, bardzo intensywne, jeżeli chodzi o emocje, więc to rzeczywiście... rzucić tak na głęboką wodę osobę, która, wiesz, nie grała wcześniej w nic lżejszego, to jest gruba rzecz. Ale faktycznie Arlena generalnie, jeżeli już gry, to mobilne. I na przykład to, co Orzech mówiłeś, to też taki jest śmieszny most, bo mówiłeś o Monopoly i Uno, które są takim przełożeniem fizycznej gry w wersję digitalową, no to Arlena na przykład bardzo często grała w Agricole na telefonie. I bardzo sobie chwali tą wersję elektroniczną, bo nie musi czekać, aż wykonają ruch ludzie. Nie? Bo Agricola jest dość skomplikowaną grą i żeby wykonać jakiś ruch, często trzeba się długo nad nim zastanowić. A tam gra z botami, więc jakby jest dużo łatwiej i dużo szybciej ta rozgrywka przebiega, więc to jest dla niej
wygodne. Ja grałem w Talizman na telefonie.
No widzisz.
Bo w Talizmanie też rozgrywka potrafi trwać paręnaście godzin, bo ludzie zamulają, a tak to mogą na telefonie grać w miarę szybko i nie przegrywać, że tak powiem.
Ale grałeś z innymi ludźmi, czy z...
Nie, z botami.
Z komputerem?
Z komputerem grałem. Ja ma gdzie dałem w ogóle grać w PUBG na komputerze. Aha. Jakoś się nie spodobało, ale rozumiała zasady, jak grałem, to widziała, o co chodziło, no nie? I jakby jak przegrałem, to się śmiała, a jak wygrałem, to wiedziała, że osiągnąłem sukces i jakby jestem na wyżynach moich możliwości. Więc to też zrozumienie od partnerki jest.
To dobrze, tak jest. Bardzo dobrze. Ale to jest bardzo przydatne.
Panowie, ale jak poruszamy ten temat, no ja nie odpuszczę wam, jeśli nie spytam. jak z grą numer jeden, jeśli chodzi o koopa, czyli czy mieliście doświadczenia z Overcooked, czyli największą grą rozwodową. Przeczytajcie dowolne forum o tej grze. To ile osób powie, że naraziło się na rozwód bądź też rozbicie w związku? Jakiekolwiek doświadczenia?
Nawet
Paweł,
nie kupiłem, oj? Nawet nie kupiłem, bo wiem. Po prostu stwierdziłem, że oszczędzam sobie i innym bólu, krzyku, płaczu.
Cierpienia.
Więc po prostu nie kupię. Wiele razy chciałem. Widziałem wiele razy z promocji przycisk kupisz był podświetlony. Mm-hmm. Ale nigdy nie zdecydowałem się na tak radykalny krok w moim związku. Już wolałem się oświadczyć niż kupić Overcooked.
No bo to jest, wiesz, na dwóch stronach spektrum, nie?
Oświadczyny były dużo lepszym wyborem niż Overcooked.
No, myślę, że tak. Ale ja grałem, ale sam. Arlenie nie dawałem, bo to był taki czas, że właśnie Arlena jeszcze nie do końca ogarniała pada, więc jakby no, trudno było ją uczyć. Teraz jest, mamy trochę inną sytuację w domu, więc w ogóle gry przeszły troszeczkę na drugi plan. Natomiast sam grałem i totalnie rozumiem, dlaczego to jest gra rozwodowa. Bo w ogóle bardzo trudno się w nią gra samemu, a to myślę, prawda, że z drugą osobą może się grać teoretycznie łatwiej, ale właśnie na dużo innym poziomie emocji. Niestety negatywnych najczęściej, bo po prostu tam ta presja czasu i to, że każda osoba musi wykonywać konkretne działania w odpowiednim momencie i w odpowiedniej kolejności, no to na pewno jest grubo. Ale ty, o ile dobrze pamiętam, jak rozmawialiśmy wcześniej, to wy żeście przeszli całe Overcooked.
Moi drodzy, Overcooked 1, Overcooked 2, wszystkie dodatki, które wyszły do obu części, wymaksowane na 3 gwiazdki. My graliśmy tak, że jeśli nie zrobimy 3 gwiazdek, to nie idziemy do następnego poziomu.
Myślę, że nie idziemy do łóżka.
Powiem tak, wielokrotnie słyszałem bluzgi. Leciały inwektywy w swoją stronę, ale też było zbijane piątki, że dobrze to było zrobione. Wydaje mi się, że jeśli ktoś zlokalizowałby naszą siedzibę i stanął pod oknem i zastanowił się, co dzieje się w tym domostwie, jeśli lecą cytaty typu weź tajgi, weź. Czyli teraz chodziło o to, że trzeba wziąć ciasto na pizzę. I to tak prymitywne emocje w tobie budzi, że można przeczytać milion książek o komunikacji, ale jeśli jest element stresu, presji czasu, to po prostu krzyczysz, bierz najryższe rzeczy, i to jest komunikat, który przekazujesz tej swojej najbliższej osobie.
No weź ten.
Dokładnie, ten tego. No. I dlaczego? Przecież no miałaś to pod ręką, no spaliłaś kuchnię. No. Zdarzało się nieraz, ale jest to niezwykła gra. Ja ją uwielbiam właśnie przez to, że ma 3 przyciski do obsługi. Obsługuje się ruch jedną gałką, da się zagrać w nią każdego. Jeśli ktoś nie boi się o jakość swojego związku i buduje go na solidnych fundamentach, myślę, że jest w stanie ją przejść. No my się jeszcze nie rozwiedliśmy. Zresztą dosłownie w tym tygodniu skończyliśmy ostatni dodatek do Overcooked 2 i ja naprawdę z gorącego serca rekomenduję chociaż spróbować zagrać ze swoją bliską osobą, bo naprawdę wychodzą instynkty pierwotne.
No to na pewno.
Spróbuję.
Co się najgorszego stanie?
Już jest podświetlony. Nie możesz się rozwieść, jak nie masz żony.
To jest prawda. To są jakieś plusy tych minusów.
Ale super, to mocne polecenie, ja też polecam, bo jakby grałem i to jest bardzo duży fan. W sensie serio jest mega, mega, mega fan w Overcooked, więc jest to prosta gra, to właśnie tak jak mówiłeś, nieskomplikowana, można zaszaleć.
Panowie, ja mam takie wrażenie, że ten pierwszy odcinek został nagrany. Czy to jest dobre
pięknie
wrażenie?
Nagrany podcast? Pięknie powiedziałeś.
Mam wrażenie, że ten podcast jest nagrany, także myślę, że słyszymy się w kolejnym odcinku, kto wie kiedy. Natomiast my się na pewno słyszymy w kolejnym odcinku i usłyszymy pewno więcej naszych historii. Ja wam bardzo serdecznie, panowie, dziękuję.
Dziękujemy bardzo.
Najprzyjemniej słuchać o takich rzeczach. Najprzyjemniej.
Dzięki serdeczne.
Pa.